Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Witam z panem profesorem Andrzejem Wojtowiczem, prezesem OSIS i...
Witam serdecznie.
Szefem Departamentu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, mówiliśmy częściowo w poprzednich podcastach o przeszczepach, o regeneracji kości, a dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat działania mniej inwazyjnego, na temat zabiegów implantologicznych omijających przeszczepy. Jeżeli możemy zacząć od żuchwy. I tu chciałbym, żeby pan profesor...
Tak, wszystko jest kwestią, jaką objętość kości pacjent posiada, jaką objętością kości my dysponujemy w miejscu, gdzie planujemy wszczepienie implantu. Jeżeli zęby były usunięte wiele lat temu, ale jednocześnie przedwcześnie, dochodzi do zaniku tkanki kostnej nawet o około 50%, jeśli chodzi o wysokość żuchwy. W tym momencie dysponujemy dwoma metodami, albo tak zwana metoda All-on-4, zaproponowana przez Paulo Malo, takiego naszego kolegę, znakomitego klinicystę z Lizbony, gdzie dwa implanty wszczepia się pionowo, dwa implanty pod kątem 45 stopni i na tym można odbudować na stałe belkę, przykręcić, odbudować protezy.
Od piątki do piątki, ewentualnie
pół szóstki. Od piątki do piątki są trochę jakby w powietrzu.
Zrobić w jeden dzień, prawda?
Można to zrobić w jeden dzień, w momencie, kiedy się oczywiście wykona diagnostykę tomograficzną i przygotuje się określone protezy i szablony do wszczepienia tych czterech implantów. Jest to metoda działająca, niestety kosztowna, bo pacjent przychodzi bez zębów, wychodzi ze stabilnymi zębami. To jest ta cena technologii, którą się ponosi. Natomiast oczywiście obserwacje według niektórych źródeł są czasami również kontrowersyjne. Jak tracimy jeden implant, to wiadomo, że takie uzębienie na trzech implantach nie będzie funkcjonowało. Drugą metodą jest zastosowanie jednego lub dwóch implantów wszczepionych albo w pośrodku żuchwy, pomiędzy otworami bródkowymi, albo w jakichś symetrycznych odległościach i te implanty stanowią tak zwaną bazę podtrzymania dla protezy całkowitej. Są to protezy wyjmowane, ale stabilizowane na tych implantach. Protezy te są utrzymywane na błonie śluzowej i lekko jakby podpierane, podparte tymi implantami. Nawet się mówi supported implant, prawda? Może być jeden implant w sytuacji, kiedy możliwości kliniczne są, umożliwiają wszczepienie jednego implantu w płaszczyźnie pośrodkowej. Takie prace były prowadzone przez panią w zespole profesor Mierzwińskiej i zostały również ocenione na tyle wysoko, że są publikowane, a równolegle w Agencji Technologii Medycznych został złożony projekt po to, żeby w tych atroficznych sytuacjach klinicznych, w tych żuchwach, można było stosunkowo niskim nakładem środków publicznych, bo o tym jest mowa, taką procedurę włączyć do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przez ministerstwo.
Czyli to jest informacja przede wszystkim istotna dla pacjentów albo dla dzieci pacjentów, bo adresujemy to do osób, którzy używają
starszych
protezy wyjmowanej.
Tak.
Albo całkowitej protezy, albo powiedzmy protezy prawie całkowitej, że jest jakieś szczątkowe uzębienie. I wtedy, jeżeli mamy do czynienia z całkowitą protezą, to ta stabilizacja protezy w przypadku utraty zębów w długim okresie czasu poprzedzającym i przy dużych zanikach, to ta stabilizacja nie jest dobra i komfort życia tych pacjentów jest pogorszony i stąd wszczepienie jednego czy nawet dwóch implantów daje ogromny komfort, ogromne polepszenie jakości życia i to niektórzy koledzy z zakładu i pana profesora i zakładu profesora Mierzwińskiej, oni podkreślali, że to z kolei jest fantastyczne leczenie z punktu widzenia lekarza, bo tak dużo można dać pacjentowi przy
tak małym nakładzie i finansowym, i zabiegowym.
I przy małym ryzyku, bo zwykle stosuje małym się ryzyku, te same tak protezy, które są już zaakceptowane przez pacjenta i te protezy zawierają zarówno białe zęby, jak i również sztuczne dziąsło, czy akrylowe, czy porcelanowe. Także niewielki nakład, niewielkie działanie, ale przemyślane i zaplanowane może dawać ogromny komfort, ogromną satysfakcję i jest bardzo wynagradzające zarówno dla pacjenta, jak również dla lekarza. I jest to może, mnie się wydaje, to troszeczkę w środowisku lekarskim, implantologicznym to leczenie jest jakby zapomniane ze względu tylko na małą liczbę tych implantów, że tylko jeden lub dwa implanty. Wiem, że wielu kolegów uważa, że nawet All-on-4 to jest za mało implantów, żeby stosować, że powinno być więcej tych implantów. Niemniej jednak to szczególnie dla pacjentów jest istotne, że takie działania, takie odbudowy absolutnie są stosowane i one funkcjonują u ogromnej większości pacjentów z powodzeniem przez lata.
Ale to jest żuchwa.
W żuchwie.
Ze szczęką jest niestety sytuacja zgoła inna, może można powiedzieć trochę gorsza.
Panie profesorze, co w takim razie u pacjentów, którzy mają protezy całkowite w szczęce, jakie zastosowanie, przy czym proszę wziąć pod uwagę wymagania pacjenta, czy jakby to, co pacjent chciałby mieć, żeby to było zrobione w miarę szybko i z ładnym efektem estetycznym.
To wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest kość żuchwy, jak duża powietrzna jest zatoka szczękowa, ile mamy relatywnie tkanki kostnej między jamą ustną a jamą zatoki i ile tam jest szpiku. Oczywiście nikt tego szpiku nie mierzy, ale na zdjęciach rentgenowskich my widzimy, czy to jest bardzo zanikłe podłoże, czy musimy mieć zęby 3 centymetrowe do uzyskania zwarcia, bo o zwarciu dzisiaj nie rozmawiamy, ale czasami jest taka sytuacja. I teraz mamy następujące możliwości. Albo wszczepiamy 2-4 implanty w odcinku estetycznym, robimy belkę i na tej belce utrzymujemy protezę. Ona jest stabilna, ale ona nie siedzi na całym podniebieniu, tylko zajmuje część wyrostka zębodołowego i część podniebienia. I to jest bardzo znakomite rozwiązanie. Albo też możemy wykonać tak zwane implanty, już nie mówię o metodzie All-on-4, bo to też zależy od możliwości klinicznych i od wielkości zatok, ale chciałem się skoncentrować przez chwilę na implantach zygomatycznych, które są takim ostatnim, jak to się mówi, rodzajem implantów szczepianych, ostatnim w tym sensie, że jeżeli nie ma innych możliwości, ani nie możemy podnieść na zatoki szczękowej, ani odbudować kości, ani wszczepić z różnych powodów bloku kostnego, możemy wykonać tak zwane implanty zygomatyczne, które łączą, które jakby rozpościerają się między wyrostkiem zębodołowym a kością jarzmową. To są implanty o długości około 5-5,5 cm, 55-50 mm. I te implanty w liczbie 4 wszczepione w odcinkach bocznych pod odpowiednim kątem pozwalają na uzyskanie bardzo stabilnej konstrukcji i po odbudowie protetycznej.
Ale tu mówimy już o trochę większej chirurgii.
Tu mówimy o dużej chirurgii, tak.
O dużej
zdecydowanie,
chirurgii.
Która tutaj powinien być chirurg szczękowo-twarzowy albo chirurg, który zdobył określone, sfokusował się na określonych kursach klinicznych. Tego nie wykona lekarz-dentysta, tego nie wykona zwykły implantolog.
Czyli informacja praktyczna dla pacjentów, którzy mają protezy całkowite w szczęce, tak zwanej górnej, czyli w szczęce, że mogą mieć pracę zęby na implantach i do tego potrzeba
stabilne, przykręcone, do tego są
albo
potrzebne
w przednim odcinku, a tak. Jeżeli nie ma kości w przednim odcinku, to można wszczepić implanty długie w kość jarzmową w tylnych odcinkach, po dwa z każdej strony.
I na belce, na konstrukcji odbudować wszystkie zęby.
I w niektórych przypadkach również natychmiastowo, czyli w ciągu jednego, dwóch dni tak. Można pacjentowi takie zęby, jeżeli są sprzyjające warunki kostne i odpowiednia stabilizacja pierwotna tak. Implantu.
Ale rzadko w takich sytuacjach mamy sprzyjające warunki kostne, dlatego raczej posiłkujemy się odroczeniem odbudowy protetycznej w stosunku do czasu wykonania zabiegu.
Wiem, że pan profesor wspólnie z doktorem, wkrótce też pewnie docentem Pawłem Aleksandrowiczem, tak, z Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego, macie projekt.
Wykonaliśmy szereg zabiegów zygomatycznych. Zresztą doktor Aleksandrowicz wykonuje te zabiegi od 20 lat. Dla mnie on jest jednym z pionierów leczenia implantami zygomatycznymi w Polsce, ponieważ udokumentował to i publikacjami, i wystąpieniami na kongresach. Z doktorem Aleksandrowiczem i oczywiście z grupą kolegów z OSIS założyliśmy koło, które się ma zajmować właśnie leczeniem implantologicznym, i prowadzimy oczywiście również na tej bazie tych pacjentów określone badania kliniczne i określone możliwości rozwoju tej bardzo wąskiej jakby subdziedziny w implantologii.
Tutaj chciałem zwrócić się do kolegów implantologów, bo pamiętam w tych pierwszych pacjentach, bo pan profesor i doktor Paweł Aleksandrowicz opracowujecie nowy design, nowy kształt. W ogóle to jest dosyć większy projekt, żeby to robić nawigowaną chirurgią, kształt tych implantów zygomatycznych, żeby też odbudowy wychodziły na szczycie wyrostka, a nie na podniebieniu. W każdym razie pamiętam, że było co najmniej z dwóch pacjentów, którzy mieli, znaczy w tym projekcie, u których wcześniej zabiegi czy wcześniejsze implantacje kończyły się niepowodzeniem, czy były pewne przeciwwskazania do sinus
tak
liftów.
Tak jak kobiety w okresie okołomenopauzalnym, o czym mówiłem poprzednio, tam jest bardzo silny, bardzo nasilony, bardzo szybki zanik tkanki kostnej po ekstrakcji zębów. I tutaj jest to również pewna możliwość uzyskania estetyki i funkcjonalności.
Czyli tu jest możliwość dla wszystkich kolegów implantologów, którzy mają pacjentów, gdzie wszczepienie implantów w szczęce zakończyło się niepowodzeniem, żeby tych pacjentów odesłać do pana profesora Andrzeja Wojtowicza i tutaj wspólnie z doktorem Pawłem Aleksandrowiczem
odesłać albo przyjechać z pacjentem bardzo
najlepiej
chętnie. Z lekarzem, który przyjedzie do nas, wykonamy taki zabieg albo w roli obserwatora, albo w roli asysty.
A protetykę już mogą...
A protetykę już pan doktor może wykonać na bazie laboratorium, z którym współpracuję. Także zapraszam do tych zabiegów. To jest, myślę, dobra propozycja, szczególnie dla pacjentów, którzy jeżdżą po różnych gabinetach, szukają różnych rozwiązań, a mają jednocześnie świadomość o bardzo słabych warunkach kostnych.
Ale dokładnie mieliśmy podobną sytuację, tylko z kolegami dentystami, którzy przysłali nam takich pacjentów na te zabiegi, dlatego że nie wiedzieli, co robić po tych niepowodzeniach, że po prostu czy odbudowy
często
kostne.
Często po wielu latach funkcjonowania implantów śródkostnych okazuje się, że te implanty tracą połączenie z tkanką kostną, trzeba je usunąć i wtedy pacjentowi trzeba coś zaproponować jako alternatywne leczenie naprawcze. Prawda? Nie można pacjenta zostawić po 20 latach noszenia implantów z protezą w momencie, kiedy takie możliwości technologiczne istnieją.
I jeżeli mamy na uwadze pacjentów, którzy już mieli wszczepiane implanty i oni funkcjonowali przez jakiś czas i potem jest niepowodzenie i potem mają perspektywę, co? Następny sinus lift, czyli następny zabieg stosunkowo inwazyjny, potem 9 miesięcy gojenia, potem dopiero po 9 miesiącach wszczepienie implantów i kolejne 6 miesięcy.
O ile nie ma przeciwwskazania.
Nie ma przeciwwskazań. To jest stosunkowo mało atrakcyjna propozycja dla pacjentów, którzy już przeszli przez co najmniej
przez to długotrwałe leczenie
zabiegów i ponieśli pewne koszty.
Tak.
W związku z tym takie działanie implantami zygomatycznymi
jest chyba najlepszą alternatywą.
I dla pacjenta, i dla
lekarza. I dla zespołu, który to wykonuje.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Panie profesorze, na koniec chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat, co pan profesor spowodował sympozjum ostatnie grudniowy, świąteczny wieczór implantologiczny był poświęcony, a mianowicie trybologii. Tutaj rozmawiałem z Krasnym, panem doktorem Kornelem Krasnym, habilitantem pana profesora wkrótce, i on miał taką prezentację i on przeglądał wiele publikacji na temat złamań implantów, czy na temat odkręcenia śrub łączników, bo my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to są przecież elementy pracujące.
To są elementy pracujące, tak jak w każdym mechanicznym urządzeniu. To są elementy, które się zużywają. Każda firma daje 7 lat gwarancji na komponent, ale nie oznacza to, że my musimy to co 7 lat wymieniać, chociażby śrubę, która przykręca łącznik do implantu. Natomiast zdarza się, że 1,5-2% konstrukcji ulega jakby złamaniu właśnie z powodu tych cienkich śrub, które mają średnicę 1,5 mm, ulegają przeciążeniu i po wielu latach, no zwyczajnie wskutek trybologii, a więc zużycia się materiału, ulegają złamaniu. Trybologia to nie tylko jest tego typu mechaniczne sytuacje związane z pracą tych elementów, to również samo zużycie tego materiału, powierzchni, starcie tej powierzchni. Najprostszym przykładem jest fakt, że okazuje się, że cyrkon, z którego są wykonane łączniki czy odbudowy protetyczne, jest w stanie zetrzeć powierzchnię tytanu jako materiał twardszy wskutek tych ruchów i często no, to jest taki krytyczne miejsce między implantem a odbudową protetyczną.
Pamiętam, to było dosyć dobrze widoczne na implantach z heksem zewnętrznym, kiedy te abutmenty, te łączniki cyrkonowe się zdejmowało, bo się korona ruszała. I widać było zaokrąglone,
krawędzie
heksu.
Tak.
To jest
trybologia, czyli my musimy wiedzieć, że zużycie materiału występuje. Pacjent musi mieć świadomość, musi być o tym poinformowany, że to nie jest do końca życia, że to się serwisuje, tak jak się serwisuje urządzenia mechaniczne, samochody. No jak pacjent przychodzi po 20 latach i ma pretensje, że coś tam się odłamało. Ja twierdzę, że 20 lat dla odbudowy protetycznej, stabilnej, to jest sukces medycyny i sukces tej technologii. Natomiast oczywiście pacjent musi wiedzieć, że może się zdarzyć przy przeciążeniu pewien defekt kończący się odłamaniem.
I tutaj istotne są wizyty kontrolne pacjenta, tak, na których można sprawdzić warunki zgryzowe, warunki okluzyjne,
tak,
dlatego że to się zmienia. Niekiedy pacjent traci ząb przeciwstawny i jest przeciążenie
w innym odcinku.
I co mnie się wydaje dla implantologów jest istotne, że biorąc pod uwagę tę mechanikę tych części, żeby postępować zgodnie z zaleceniami producenta, że jeżeli on nakazuje przykręcać łączniki kluczem dynamometrycznym z siłą 32 Nm,
to
żeby to robić kluczem, a nie ręcznie, bo potem ten odsetek, co doktor Krasny mi relacjonował, około 40% akurat w tych badaniach, w tych publikacjach, które studiował,
40% odkręcenie implantów ma jakieś
odkręcenie
problemy
śruby łącznika.
Tak.
Także to jest bardzo, bardzo istotne.
Istotna informacja, żeby serwisować i odbudowy, i jakby te powierzchnie implantów.
Proszę Państwa, te tematy i jeszcze inne tematy dostępne są, będą na Filmboxie, gdzie będziemy dodawać wykłady. No i przede wszystkim możecie spotkać autorów i możecie wysłuchać tych głównych zagadnień na 13. Kongresie OSIS, który odbędzie się w maju w tym roku. 16, 17, 18 maja w Jachrance.
Na który serdecznie zapraszam.
Serdecznie zapraszam.
Wszystkich Państwa, zarówno tych, którzy wykonują procedury implantologiczne, jak i tych, którzy będą chcieli takie procedury, o takie procedury wzbogacić swoje portfolio w gabinetach dentystycznych.
Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy za wysłuchanie odcinka pod tytułem Zygoma – zabiegi alternatywne do przeszczepów kości z profesorem Andrzejem Wojtowiczem, prezesem OSIS. Bonusem do odcinka jest link do informacji na temat implantów zygomatycznych, a także kontakt do wspomnianego doktora Pawła Aleksandrowicza. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org. www.radio.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.